Witamy w kolejnym odcinku podcastu Co się czyta. Dzisiaj zaczniemy od...
A może byś nas przedstawił?
To co, to od początku?
To od początku.
Cześć, witamy w kolejnym odcinku podcastu Co się czyta. Przed wami...
Joanna Furdal.
I Krystian Zych. Dzisiaj zaczniemy troszkę inaczej, ponieważ to nie my będziemy mówić, tylko damy głos naszym słuchaczom. Zaczniemy od recenzji książki, którą przysłała nam Zosia. Zosia ma 9 lat i chciałaby się z wami podzielić jedną ze swoich ulubionych książek. Posłuchajmy.
Cześć, jestem Zosia i chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć o książce pod nazwą Matylda. Książka jest bardzo śmieszna. Sytuacje w domu Matyldy są po prostu komiczne. A poza tym Matylda już w wieku 3 lat umiała mnożyć, liczyć. No, mnożenie zalicza się do liczenia. Dzielić, pisać i czytać. I miała w ogóle matematykę w jednym paluszku. Nikt nie wie o tym, dlaczego tak jest. No, bo jakoś jej to nie sprawiało kłopotu. Jakoś tak pewnego dnia się obudziła i potrafiła wyrecytować całą tabliczkę z mnożenia na pamięć. Matylda ma miłą, kochaną nauczycielkę, pannę Hanię, ale ma też okropną dyrektorkę, panią Trunchbull. No i ona rzuca dziećmi przez okno. Nikt nie wie, no, jakim cudem trafiło na stanowisko dyrektora. No skoro przecież zwykle w świecie realnym i w świecie też książki, to ci, co najlepiej umią uczyć dzieci, ci, co są najbardziej wyrozumiali, ci, którzy najwięcej wkładają serca w swoją pracę, zostają dyrektorem. A ona nienawidzi dzieci, lubi się nad nimi znęcać. Ale poza tym to nic. Pewnego dnia Matylda odkrywa, że ma magiczną moc. Nikt nie wie, jak jest spowodowana, bo Matylda myślała, że jest człowiekiem, więc no raczej mocy mieć nie może. Bo ona była jednak optymistką, ale też była trochę realistką, patrzyła na świat taki, jaki jest. A panna Trunchbull nienawidziła Matyldy, chciała ją po prostu upokorzyć, nawet nie wiadomo dlaczego, bo Matylda była bardzo grzeczna, zwracała się no takimi dobrymi zwrotami. Chociaż pani Trunchbull wydawało się, że ona pyskuje, kiedy tak się przechwalała, że niby zna całą tabliczkę mnożenia. No i panna Trunchbull chciała ją po prostu upokorzyć przed całą szkołą, bo Matylda była od niej mądrzejsza. Ale Matylda też przez to, żeby była mądrzejsza, była też sprytniejsza. Więc na każdy atak panny Trunchbull odpowiadała, no nie wiem, jakimiś trikami. Ale też potrafiła czasem zrobić takie rzeczy, że to pannie Trunchbull się dostawało, a nie jej. I wychodziło na to, że ona sama sobie zrobiła. Jej najlepszą przyjaciółką była taka... Zapomniałam, jak ona się nazywa. Czekajcie, zajrzę do książki. Amanda Tripp. Ona się bardzo lubiła już od pierwszego dnia w szkole. Spotkały się tak, jak w sumie na filmach czasem jest takich romantycznych, że dziewczyna wpada na chłopaka albo chłopak na dziewczynę, no i zakochują się od pierwszego wejrzenia, tylko że one się nie zakochały, one ze sobą zaczęły w pewnym momencie gadać, no i tak to się jakoś rozkręciło. Tak jest w sumie za każdym razem. Przecież nie chodzisz, nie pytasz, czy chcesz być moim najlepszym przyjacielem. A kiedy już upokorzyły panną Trunchbull, no to Matylda dopiero wtedy odkryła tam swoją moc i razem jedyną osobą, której ufała, to była ta Amanda i panna Hani. Ale najpierw jednak powiedziała pannie Hani. O, i próbowały razem stwierdzić, czym jest spowodowana ta moc i tak dalej. A Matylda też była pierwszą osobą, której panna Hani zdradziła swój sekret, o którym już wam nie powiem, bo jest za bardzo ciekawy, radzę przeczytać tę książkę takim, co lubią śmieszne rzeczy, ale podkreślam też, że ona jest dla dzieci, dla dorosłych. Chociaż po okładce może wyglądać bardziej dla dzieci, no ale nie ocenia się książki po okładce. Dzięki, pa!
Co myślisz o recenzji Zosi?
Myślę, że recenzja Zosi jest bardzo szczera, bardzo naturalna i przede wszystkim prawdziwa, dlatego że Matylda jest świetną książką, sama ją bardzo lubię. Myślę, że wiele osób zna tą historię bardziej z ekranizacji. Zresztą Roald Dahl napisał też zekranizowanego już Charlie'ego i Fabrykę Czekolady.
Chyba jego najpopularniejsza u nas książka, z tego co kojarzę.
Tak, tylko szkoda właśnie, że ta historia jest bardziej znana z wersji kinowej i telewizyjnej.
A to niestety często tak bywa, że książki właśnie... Często książki poznajemy dopiero jak gdzieś na końcu napisu filmów jest, że na podstawie jakiejś książki. Został mu stworzony. No niestety takie są tutaj prawa akurat chyba natury w tej chwili, że po prostu najpierw dowiadujemy się często właśnie o filmie i książka jest gdzieś tam później.
Szkoda, bo historie bardzo dużo na tym tracą i tak naprawdę czytając książkę mamy już pewne wyobrażenia, czyli nie mamy tej wolnej przestrzeni dla wyobraźni. A Matylda przede wszystkim jest też książką z przesłaniem. Książką z przesłaniem i przedstawia, o czym już wspomniała Zosia, taki kontrast pomiędzy światem dziecka a światem dorosłych. I tutaj ten świat dorosłych jest przedstawiony w bardzo taki krytyczny sposób. Dorośli są w większości głupi, małostkowi, i nie rozumieją, nie doceniają dzieci. Z kolei świat dzieci jest magiczny i tutaj ta magia bardzo realnie wkracza, bo Matylda odkrywa u siebie również moce, którymi może zmieniać świat. I jest to dziewczynka, która staje w opozycji do swojego świata, w opozycji do szkoły. I jest to też warto wspomnieć, że Matylda nie jest książką nową, bo została napisana, wydana w 1996 roku. I jest kilka właśnie takich pozycji, które skojarzyło mi się z Matyldą. Jak pierwszy raz wysłuchałam recenzji Zosi, to od razu przyszło mi na myśl kilka innych książek i te książki, które dzisiaj przyniosłam, nie są nowościami. Są to książki znane i mam nadzieję lubiane.
No przynajmniej niektóre mam nadzieję, że są znane.
I bardzo, bardzo tutaj podobną książką, chociaż może z już z dużo bardziej poważnym przesłaniem, wcześniej napisaną, jest Momo. Czy znałaś wcześniej Momo?
Nie znałem, nie miałem okazji tej książki nigdy czytać.
Momo Michaela Ende.
Tak widzę w tej chwili po tej książce, że została wydana w czasach, kiedy właściwie mogłaby mi spokojnie wpaść w ręce, ale jakoś się nie złożyło.
Wydana została w 1975 roku. Momo, czyli osobliwa historia o złodziejach czasu i o dziecku, które zwróciło ludziom skradziony im czas. To jest taki cały tytuł, bardzo długi. Chociaż myślę, że większość tych, którzy natknęli się na tą książkę, znają po prostu pod tytułem Momo. Michael Ende napisał książkę o dziewczynce, która nagle pojawia się w pewnym zwyczajnym miasteczku. I jest to dziewczynka niezwykła, bo ma niezwykły dar, podobnie zresztą jak Matylda, tylko jest to dar słuchania, który w pewnym momencie też wydaje się być wręcz magiczny. Ponieważ wszyscy, którzy zwierzają się jej z różnych swoich kłopotów i problemów, nagle czują, że te kłopoty zostały im odjęte. I sam kontakt z Momo sprawia, że stają się lepszymi ludźmi.
Przydałby się ktoś taki w rzeczywistym świecie.
Przydałby się ktoś taki w rzeczywistym świecie, ale Tak słodko jest tylko na początku. Momo wprowadza się do starego amfiteatru i tam przychodzą do niej dorośli i dzieci. Nikt nie wie właściwie, skąd się wzięła i nikt się za bardzo o to nie pyta. Nie wchodzą w tą kwestię żadna opieka społeczna. Po prostu ludzie z miasteczka opiekują się Momo, a Momo opiekuje się nimi. Ale w pewnym momencie w historię wkraczają szarzy panowie. Szarzy panowie, czyli tutaj tytułowi złodzieje czasu.
Czyli tak jak w Matyldzie to była chociażby ta pani dyrektor, tak?
Tak, w Matyldzie tutaj tą siłą zła była pani dyrektor, ale tu będziemy omawiać jeszcze jedną książkę, w której wystąpi również złowroga pani dyrektor.
Ale coś tych dyrektorów dzieci nie lubią.
No chyba nie. Chyba nie. Ale tutaj właśnie występują szarzy panowie, którzy troszeczkę też mają z dyrektorami wspólnego, z tego względu, że jest to organizacja działająca troszeczkę w sposób przypominający banki, działanie banków. I są to kasy oszczędnościowe czasu. Ludzie, którzy decydują się na oszczędzanie czasu, którzy spotykają się z szarymi panami, oni tego nie pamiętają. Ale ich życie nagle zaczyna płynąć coraz szybciej. Nagle chcą robić coraz więcej, coraz mniejszym kosztem i coraz mniej czasu mają dla swoich przyjaciół. I bardzo odczuwa to Momo, która jest jedyną osobą, która tak naprawdę zapamiętuje szarych panów. I to ona wyrusza w końcu samotnie, ponieważ historia jest bardzo specyficzna i na początku jest taka bardzo optymistyczna, a potem wkracza w nią coraz mocniej taka groza. I ta groza jest o tyle niebezpieczne i takie przerażające, że Momo powoli traci to, na czym najbardziej jej zależało, czyli przyjaźń otaczających im osób, bo nagle ludzie przestają mieć dla niej czas, przestają mieć czas dla niej, przestają mieć czas dla siebie, przestają mieć czas dla swoich dzieci, które gromadzą się wokół Momo, mają coraz więcej rzeczy, które mają im zastąpić czas rodziców. I jest to bardzo ciekawa krytyka konsumpcjonizmu, napisana w latach 70., ale cały czas współczesna.
No właśnie, tak naprawdę to nie tylko współczesna, co wręcz bym powiedział, chyba teraz nawet byłaby bardziej odpowiednia niż te 30 czy 40 lat temu.
Tak, ale to tak właśnie dlatego też przyniosłam tą książkę, bo na tym tutaj jej taka ponadczasowość też polega. Jest to świetna też lektura dla osób dorosłych i może jako taka podstawa do porozmawiania z dzieckiem na temat właśnie czasu i na tematy takie związane z konsumpcjonizmem, z tym, dlaczego coraz więcej rzeczy chcemy, po co chcemy, czy one są nam potrzebne tak naprawdę. Ale tutaj też wkracza magia w ten świat. Pojawiają się również postacie takie jak Mistrz Chora, jak... ojej, zapomniałam. Dom nigdy przy zaułku nigdzie. Oraz żółwica Kasiopea. I są to tutaj Kasiopea, Mistrz Chora pomagają Momo w jej misji uratowania świata. I bardzo piękna wizja się w pewnym momencie pojawia. Kwiatu jednej godziny. W każdym bądź razie nie chciałabym tutaj za dużo rzeczy zdradzać, bo lepiej, żeby czytelnicy sami...
Nie opowiadać całej książki.
Nie chcę opowiadać całej książki, tylko właśnie staram się nawiązać do tych motywów, które mnie osobiście najbardziej zachwyciły i najbardziej do mnie przemówiły.
Powiedz mi, dla jakiego wieku jest to książka?
No, książka teoretycznie jest dla właśnie dzieci 10-12 lat. Chociaż... przyznaję, że czytałam młodszym dzieciom i to może też rodzice powinni sami wyczuć, czy to już jest czas na tą książkę. Mhm. Czy dzieci zrozumieją, bo może być po prostu niezrozumiała, może być po prostu zbyt mroczna, zbyt przerażająca dla młodszego dziecka, ale może akurat będzie już na nią czas trochę wcześniej.
No, a taki 9-10-latek spokojnie może
Myślę, że tak. I tutaj właśnie wszystkie książki, które przeczytałam, są mniej więcej dla przedziału wiekowego, dla którego jest również Matylda. Każda z nich jest o dziewczynce. O dziewczynce, ale niekoniecznie tylko dla dziewczynek.
No właśnie, chciałem zadać to pytanie, czy Mamo jest książką tylko dla dziewczyn? Bo często chłopcy, jak jest książka o dziewczynie, to nie chcą oglądać. Jak jest bajka o dziewczynie, to nie chcą... Jak jest książka o dziewczynie, to nie chcą czytać. Jak jest bajka o dziewczynie, to nie chcą oglądać.
Warto przeczytać drugą część tytułu, czyli Osobliwa historia o złodziejach czasu. Słowo złodziej zazwyczaj jest dla chłopca słowem kluczem. Od razu mówię i...
No tak, ale to nie są panowie z czarnymi maskami na oczach chyba,
nie? Nie są panowie z czarnymi maskami na oczach, ale czytałam już, wspominałam ci wcześniej, dziecku 6-letniemu chłopcu, któremu właśnie ta wizja tych szarych panów bardzo przemówiła do wyobraźni i bardzo lubił tą książkę. Mimo, że wiek był nieodpowiedni i było o dziewczynce, ale mimo wszystko te takie, tak naprawdę jest tutaj dużo różnorodnych bohaterów i sama ta taka otoczka fantastyczna i ta fabuła jest niespieszna. Ona w pewnym momencie zaczyna tak mocno przyspieszać. Na początku jest właśnie taki bardzo optymistyczny opis życia Momo, jej kontaktów z innymi ludźmi, to jakie wymyśla zabawy, jak wprowadza ten świat fantazji w takie trochę szare życie swoich sąsiadów, a potem, kiedy nagle pojawiają się szarzy panowie, kolory tej opowieści się zmieniają na szare. Następną książką, którą przyniosłam, jest książka troszkę młodsza, którą pewnie wszyscy znają, dlatego że jest lekturą. Ronia, córka zbójnika. Ty na pewno też znasz.
Jasne, no nie można nie znać książek Astrid Lindgren. No po prostu nie ma takiej możliwości.
Niby nie ma takiej możliwości, ale różnie z tym bywa. I Ronia była jedną z moich ulubionych książek z dzieciństwa. Już mówiłam, że nie lubię księżniczek kiedyś.
I Ronia, córka... No nie, Ronia nie jest księżniczką.
Nie, Ronia nie jest księżniczką, chociaż można powiedzieć, że jej ojciec jest w pewnym sensie królem zbójców. I to jest kolejna książka, gdzie bohaterem jest... Tytułowym jest dziewczynka, ale jest to książka, która się spodoba zarówno dziewczynkom, jak i chłopcom. Też dla przedziału wiekowego, powiedziałabym, że od 8 roku życia. To jest taka kolejna książka, która też mi się skojarzyła z Matyldą, dlatego że jest to opowieść o dziewczynce, która staje w opozycji do swojego świata. I tutaj jest to świat zupełnie inny, bo jest to świat zbójników. Czy córka zbójnika musi chcieć być rozbójnikiem i musi chcieć nienawidzić innych rozbójników? Ronia jest książką przede wszystkim o przyjaźni, o miłości, o pojednaniu i tutaj ta wartość przyjaźni jest równie silnie podkreślona jak w przypadku Momo, jak w przypadku omawianej przez Zosię Matyldy. I podobnie jak w tych książkach pojawiają się tu elementy baśniowe, elementy fantastyczne, ale one nie dominują w tej historii. One po prostu gdzieś tutaj towarzyszą, a jest to zdecydowanie historia z przesłaniem i mądra opowieść o dorastaniu. Celowo nie opowiadam treści.
Nie będę treści, nie będziemy robili tej streszczeń lektur. Natomiast no, chociażby samo nazwisko autorki już mówi o tym, że no, po tą książkę warto sięgnąć. Zdecydowanie, zdecydowanie.
Zdecydowanie i tutaj bardzo też piękne opisy przyrody i takiego życia zgodnego z naturą, taka wizja pięknego dzieciństwa, którą często też odnajdujemy w dzieciach z Bullerbyn. I mam tu jeszcze jedną książkę, która może trochę nie będzie pasować do pozostałych, ale wybrałam ją ze względu na wizję strasznej dyrektorki, która nam towarzyszy w Matyldzie i tutaj w Małej Księżniczce. Frances Hodgson Burnett również mamy okropną dyrektorkę, a jest to książka z 1905 roku i ci, którzy sięgali po książki tej autorki, na pewno znają takie tytuły jak Mały Lord czy Tajemniczy Ogród. To jest właśnie też autorka.
Myślę, że one wszystkie trzy są równie znane. I Mały Lord, i Mała Księżniczka, i Tajemniczy Ogród. I zresztą nawet nie wiem, czy wszystkie trzy przypadki nie były lekturami kiedyś. Nie znam w tej chwili tego obecnego kanonu lektur.
Nie jestem pewna.
Natomiast nie jestem pewien, czy one przypadkiem wszystkie trzy nie były lekturami kiedyś.
Tak, myślę, że wszystkie były omawiane. Są to zdecydowanie bardzo wartościowe pozycje. Ale jeżeli chodzi o Małą Księżniczkę, to była wielokrotnie ekranizowana. Wielokrotnie ta historia była w tych ekranizacjach przerabiana, upiększana, zmieniana, bo nikt nie mógł znieść właśnie tego, że tej dziewczynce nie zostanie zrekompensowane może bardziej to jej całe cierpienie, którego doznała. A szkoda, bo jest to właśnie bardzo mądra książka o tym, że można być księżniczką w sercu. Czyli historia właśnie o harcie ducha. Bohaterka Sara ma wszystko. Ma wszystko, jest dzieckiem z bogatego domu, ma kochającego ojca, służbę, która ją rozpieszcza w Indiach. Nie ma mamy. Jej mama zmarła bardzo wcześnie, ale dziewczynce nie brakuje niczego, ani miłości, ani opieki. Jednak w pewnym momencie ojciec postanawia wysłać ją na pensję. I tak dziewczynka trafia do Londynu na pensję panny Minchin, która wprawdzie nie rzuca dziećmi przez okno jak panna Trangbull, ale jest być może jeszcze bardziej okropną kreaturą dyrektorską.
A tak swoją drogą to chciałbym zobaczyć, może nie na dzieciach, ale chciałbym zobaczyć taką konkurencję, nie wiem, rzucania czymś w dal przez okno.
Przez okno.
Chyba trzeba mieć jednak wyobraźnię, żeby wpaść na coś takiego jednak.
To prawda, to prawda. Tutaj, jeżeli chodzi o Małą Księżniczkę, to historia jest zdecydowanie ponadczasowa. Sara jest tutaj też dzieckiem niezwykłym. Jest dziewczynką bardzo inteligentną, podobnie zresztą jak Matylda. Wprawdzie nie ma żadnych mocy, które by jej pomagały w przezwyciężaniu różnych trudności, ale ma niezwykłe serce. Jest dziewczynką, która potrafi się dzielić swoją dobrocią z innymi, nie tylko wtedy, kiedy ma wszystko, ale również wtedy, kiedy traci swoje stare życie, bo w pewnym momencie okazuje się, że ojciec dziewczynki umiera i kiedy ma 10 lat, musi zacząć zarabiać na siebie. Wprawdzie zostaje na pensji panny Minchin, ale już jako służąca, może nawet ktoś znacznie mniej niż służąca, ponieważ panna Minchin z jednej strony nie chce wyjść na kogoś, kto wyrzuci sierotę na bruk, a z drugiej strony chce jak najwięcej wyciągnąć ze swojej darmowej siły roboczej, jaką jest Sara. I mimo, że jej życie tak mocno się zmienia, przeprowadza się na poddasze, to dzięki swojej wyobraźni, bardzo żywej i dzięki swojemu hartowi ducha udaje jej się przetrwać najtrudniejsze chwile. I jest tutaj w tej książce wiele elementów, o którym może niewiele osób wie, autobiograficznych, bo tutaj bardzo wiele serca włożyła autorka. I jeżeli bym miała polecić jakąś konkretne wydanie, to tutaj z serii Mistrzowie Ilustracji wydawnictwa Dwie Siostry. Bardzo piękne wydanie małej księżniczki z ilustracjami Antoniego Uniechowskiego. Takimi właśnie ilustracjami, które oddają ducha tej historii, która nie jest tutaj młoda. Mhm.
Często jest tak, że te stare książki właśnie jak są wielokrotnie wznawiane, to każde wydanie potem jest inne i inny obrazek czy inna ilustracja już tak naprawdę w pewnym sensie sugeruje coś zupełnie innego, tak? Jeżeli chodzi o treść książki.
To prawda.
To jest podobnie jak z ekranizacją potem już takich książek.
To są właśnie ilustracje pana Antoniego i ta książka, o której wspominałam, bo to jest moja z dzieciństwa, taka widać zresztą, że robiłam z nią różne rzeczy i
no,
ona ma wiele, wiele lat. Bo ja i tak szanowałam książki, mimo że byłam dzieckiem i zdarzało mi się czytać przy jedzeniu i po prostu coś się stało. Przypadkiem oczywiście. A pierwszy raz ją przeczytałam, kiedy miałam 8 lat.
Ja do dzisiaj czytam przy jedzeniu.
Ha, no widzisz. I dlatego też znalazłam to wydanie, bo ono jest opatrzone ilustracjami, które tak do mnie przemawiały w dzieciństwie, a są to ilustracje bardzo piękne i oddające ducha epoki w wersji, o której mówiłam, w kolorze. Tu u mnie czarno-białe. I to w sumie byłoby już na tyle.
Czy mamy cztery książki?
Mamy cztery książki.
Matyldę, Małą Księżniczkę, Ronię i Momo. Cztery książki dla dzieci, no tak mniej więcej w okolicach 10-12 lat, tak? Mogą po nie sięgnąć trochę młodsi.
Dokładnie.
Książki, no nie tylko z opowieścią, ale też i z jakąś myślą przewodnią.
Są to książki, wszystkie mają bardzo głębokie i dosyć poważne przesłanie. Każda jest o dziewczynce, ale niekoniecznie tylko dla dziewczynek.
No może poza Małą Księżniczką.
Poza Małą Księżniczką, zdecydowanie. Tu się zgadzam, że jest to przepiękna opowieść dla dziewczynek.
No tu się może, chłopcom się może nie podobać.
Myślę, że masz rację. Tak, ale pozostałe zdecydowanie przypadną również do gustu chłopcom. I są to dziewczynki, które stają w opozycji do swojego świata. Matylda i mała księżniczka Sara przeciwko okrucieństwu, głupocie dorosłych. Zresztą ten motyw też występuje w Roni. Generalnie jest to opozycja dziecka do świata dorosłych. To też można tutaj zauważyć przy tych książkach. Nie są to też książki nowe, ale moim zdaniem ponadczasowe.
Też książki nie muszą być nowe, żeby były dobre. Spośród starszych książek też można wiele naprawdę ciekawych pozycji znaleźć. Może niekoniecznie wśród lektur, bo lektury są czasami trochę na siłę pakowane, ale generalnie jest mnóstwo starszych książek, które też są fajne, też się fajnie czyta.
Tak, to prawda. Tylko ja mam taką... Zauważyłam, że wolę książki starsze, co jest naturalne, bo są to książki mojego dzieciństwa, które przemawiały do mojej wyobraźni.
I staram się, ale teraz dzieci wolą książki bardziej współczesne, nie? Bo jednak ten świat troszkę w inny sposób funkcjonuje.
Tak. I dlatego...
I te czasami 20-30 lat różnicy, mimo tego, że tak naprawdę no co się zmieniło? Doszły nam komputery, tak? Kolorowa telewizja i internet, to jeżeli chodzi o postrzeganie świata, to się zmieniło bardzo dużo. To jest tak samo zresztą, jak się ogląda filmy sprzed 20 lat. Te filmy są zupełnie inne.
To prawda.
Tak samo jak się też pojawiają nowe ekranizacje chociażby starszych książek, to też ta ekranizacja jest przed 20-30 lat, tak naprawdę są inne i często nawet mówią trochę o innych rzeczach, mimo tego, że na podstawie tej samej historii. I tak samo też tutaj współczesne postrzeganie takiego właśnie świata przez dzieci. Ale no, mimo wszystko warto wracać do tych książek i warto również i te starsze czytać.
Tak, tym bardziej, że niektóre z tych książek niosą ze sobą przesłanie i dotyczące wartości, które się tak naprawdę nie zmieniają lub nie powinny zmieniać i często traktują o problemach, które nadal nas dotyczą, tak jak na przykład Momo.
Mamy 4 historie. Oczywiście, jeżeli jakieś inne książki jeszcze o podobnej tematyce, książki, które mają jakieś swoje własne przesłanie, właśnie zbliżone do tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, znajdziecie, to oczywiście prosimy o jakiś komentarz na stronie Co się czyta? /03, to będzie 3. odcinek podcastu. W komentarzach można tego typu swoje pozycje dopisywać. Pod tym adresem również oczywiście informacje o tych 4 książkach. No i zapraszamy kolejne dzieci, kolejnych nastolatków do przesyłania kolejnych recenzji.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.